Agnieszka Fulińska. Kobieta, która słyszała smoki. A więc jest pani praczką, odpowiedziała zażywna około 40-letnia kobieta, biorąc się pod boki. O ile wiem, ciągnęła, mimo że nikt jej o to nie prosił, nie ma w tym nic złego. Pan jest za młody, to było do Adama. Ale pan, wskazała palcem na inspektora widoka, to powinien nawet pamiętać, jak praczki zostawały księżnymi. Tak, tak, wymamrotał Adam, który w dzieciństwie zdążył poznać księżną Gdańska, marszałkową Lefebvre. Kobieta, która stała teraz przed nim, trochę ją nawet przypominała. Oczywiście, nie ma nic nagannego w byciu praczką. Czyli mówi pani, że... No przecież mówię, że słyszę smoki. Ten ton bardzo przypominał panią marszałkową, przezywaną niekiedy Madame Songen. Adam odniósł wrażenie, że oto cofnął się do czasu, kiedy miał niecałe 10 lat i siadywał na kolanach księżnej, podczas gdy ta strofowała jego ojca, jak ponoć dawniej wszystkich, na cesarskim dworze, włącznie z samym Napoleonem. Smoki, powtórzył inspektor. To coś dla ciebie, zwrócił się do Adama, odrywając go od wspomnień. Przejdę się po okolicy, a ty spróbuj dowiedzieć się czegoś więcej. Adam nie zdążył rzucić żadnej riposty, nie zdążył nawet przewrócić oczami, ponieważ widok żwawym krokiem skierował się ku głównej ulicy miasteczka, pozostawiając go wraz z praczką na podwórzu zajazdu. Dla pana, he? Odezwała się kobieta. No dobrze, skoro on tak twierdzi. To pani przysłała list do agencji? Upewnił się Adam. Napisana niezbyt wprawną ręką notatka, zaadresowana do specjalnego biura inspektora, brzmiała następująco. Potrzebna pomoc w dziwnej sprawie. Mathieu powiedział, żeby się do pana zwrócić, no to się zwracam. Czekam we środę po obiedzi w oberży André Guillota, znaczy pod białym dzikiem. Podpis był nieczytelny. Ludzie inspektora szybko ustalili, że wskazana oberża znajduje się w niedużym miasteczku niedaleko Wersalu. A co? Zapytała zadziornie praczka. Bo to ja pisać nie umiem? Wspomina pani o dziwnej sprawie. No pewnie, jakby pan słyszał smoki, to też by pan to uznał za dziwne, no nie? Tak, oczywiście. Adam po prawdzie widział już w życiu tyle dziwnych rzeczy, że mało co go było w stanie zaskoczyć, więc nie wiedział, czy to zapewnienie zabrzmiało przekonująco. Przez chwilę lustrowała go krytycznym spojrzeniem. Bardzo pan młody, za przeproszeniem pańskim, ale może coś pan wie o świecie, zawyrokowała w końcu. To co, posłucha pan o smokach? 2 godziny później Adam Cardelli, współpracownik biura cesarskiego inspektora do spraw specjalnych, wiedział o każdym obrazie ze świętym Jerzym, jaki znajdował się nie tylko w tej okolicy, ale też w miejscowości, z której pochodziła Adèle Mollard, a i po drodze z Paryża do jej rodzinnej Burgundii. One mnie wołają, oznajmiła. Było, że i komuś do domu wchodziłam, bo wiedziałam, że jakaś gadzinka tam siedzi. Dobrze, znajduje pani te obrazy i co dalej? Rzeźby też, powiedziała, po czym jednym tchem wymieniła 15 kościołów. Adam rozejrzał się, ale inspektora nigdzie nie było widać. Zapewne znalazł jakąś cukiernię i napycha się teraz ciastkami, pomyślał ponuro. Podczas gdy ja mógłbym napisać traktat o wizerunkach świętego Jerzego w sporej części Francji. Tak, jestem przekonany, że takie obrazy znajdują się również choćby na porcelanie, czy... No przecież! W jednym muzeum przez to byłam, a żeby pan wiedział, ile razy zatrzymywałam dyliżans w nieoczekiwanym miejscu. Nie, żeby wszyscy chcieli się zatrzymywać, mruknęła. Zdarzało się, że szłam potem godzinę na nogach z powrotem, a jeszcze gorzej to jak jadę pociągiem. Po kolejnej półgodzinie rozmowy Adam nadal nie miał pojęcia, o co może chodzić. Boję się, że jak na przykład zaczną mnie z daleka wołać, no bo przecież ja nie jeżdżę po całej Francji, albo, uchowaj Boże, po Europie. No, boję się, że wtedy to mogę pracę stracić, a ja wdowa jestem, szanowny panie, z 4 dzieci. To przecież z tych smoków żadnego dla nich pożytku nie będzie. A pracę mam dobrą przy pałacu. Wprawdzie na salonach nie bywam, no wie pan. Nie wyszłam za właściwego oficera, bo mój świętej pamięci małżonek był trochę w wojsku, ale poza tym to za kowala tu robił. Godzinę później Adam doszedł do wniosku, że do tej sprawy trzeba było wezwać jakiegoś pana Balzaka, czy innego pisarza, który lubuje się w opisywaniu codzienności. Adèle Mollard była skarbnicą anegdot na temat podparyskiego życia klas niższych, a przy tym znała też sporo plotek o tutejszych mieszczanach oraz pałacowej służbie. Wszystko to jednak ani trochę nie przybliżało do sprawy, w której Adam przyjechał tu wraz z inspektorem. Czy moglibyśmy wrócić do smoków? Zapytał w końcu, kiedy pani Mollard zamówiła sobie zupę, kazała ją wynieść na zewnątrz, wzruszyła ramionami na uprzejmą odpowiedź Adama, że nie jest głodny, po czym zabrała się do jedzenia. Oczywiście Adam zaraz pożałował, że nie zdecydował się na posiłek, ponieważ zupa pachniała całkiem smakowicie. I jakkolwiek nie przypominała dań z eleganckich paryskich restauracji, wzbudziłaby zachwyt tej części artystycznej oraz towarzyskiej śmietanki, która lubowała się w wiejskiej prostocie i w niedzielne popołudnia wybierała się za miasto, by zakosztować życia zwykłych ludzi. No więc, powiedziała w końcu pani Mollard, to jest tak. Z początku to tu w okolicy, jak przechodziłam koło kościoła, coś mnie wołało, żeby wejść. Wie pan, ani mój stary nie był pobożny, ani ja jakoś specjalnie nie jestem. Mojej świętej pamięci papa był zatwardziałym jakobinem, a że matka zmarła, jak się mój młodszy brat urodził, to nas wszystkie papa wychował, bo go żadna inna potem nie zechciała. Charakterny był. To chyba rodzinne. No więc trochę, żem się nawet przeraziła, czy na stare lata nie chce mnie Pan Bóg klasztorem pokarać, bo wdowy to mogą, wie pan, przy niektórych siostrach zamieszkać. A tu dzieciarnia jeszcze przy spódnicy. Znaczy, dwoje starszych to już dorosłe, ale najmłodsze, co się po śmierci starego urodziło, jeszcze 10 lat nie ma. Smoki, pomyślał Adam. Błagam. Ława, na której siedział, nie należała do wygodnych. Popołudnie było chłodniejsze niż się spodziewał, a plany na wieczór w teatrze właśnie odpływały w dal. Ale żem weszła, bo tak wołało, że nie szło wytrzymać, wzruszyła ramionami. I wie pan, nic mnie do klękania nie ciągło. Zakrystian spytał, czy księdza szukam, a ja, że nie, tylko popatrzeć weszłam. Zmierzył mnie takim wzrokiem, wie pan. Machnęła ręką, po czym wytarła chlebem miskę po zupie i ciągnęła. A jak już sobie niby poszedł, choć cały czas popatrywał ku mnie, czy czego nie ukradnę, albo co, to wtedy zobaczyłam... Smoka? A no pewnie, że smoka, odparła. Był tam, na takim obrazie, niedużym, w kaplicy. I patrzył na mnie takim smutnym wzrokiem, bo go ten Jerzy włócznią do ziemi przyszpilał. No wie pan, ja tam jakoś wężów specjalnie nie lubię, a tu mi się gadziny żal zrobiło. Podchodzę i widzę, że on na mnie okiem łypie i jakby coś powiedzieć chciał. Adam poruszył się na niewygodnej ławie. Smok? No przecież, że nie ten Jerzy. Rycerz, proszę pana, to jak z kamienia, że tak powiem. Nieruchomy, jak zaklęty. Ściska te włócznie, jakby cały świat chciał w miejscu zatrzymać. A gadzina wije się i patrzy na mnie. Adam wiedział, że ludzie widywali różne rzeczy, a to rozmaitych świętych, a to nieżyjących królów, a to wracających cesarzy, ale nie słyszał o przypadku widywania smoków. Niemniej Adèle Mollard nie sprawiała wrażenia szalonej. Wręcz przeciwnie, wszystko wskazywało na to, że bardzo trzeźwo stąpa po ziemi. Słyszała pani, co mówił? Zapytał ostrożnie. Kobieta rozpromieniła się, po czym nagle spochmurniała. Słyszę je, gadzinki moje, odpowiedziała niemalże z rozczuleniem. Problem tylko taki, że nie rozumiem. Wie pan, ja nieuczona jestem. Szkołę skończyłam z tych, co to je cesarzowa dla wiejskich dziewcząt zakłada, więc list sama napisać umiem i nikt mnie w wypłacie nie oszuka, a i wyhaftować coś mogę i wszystkie prace domowe znam, jak się patrzy. Smoki, pomyślał błagalnie Adam, zerkając ukradkiem na zegarek. Teatr był już bezpowrotnie stracony, nie zdąży wrócić do Paryża nawet na antrakt. Nie mógłby zresztą się tam pojawić w tym ubraniu. No więc one w jakimś języku gadają, musi być, co to ja go nie nauczona, dokończyła praczka. Ale pan taki elegancki, to może pan coś wyrozumie, bo wie pan, ja tak czuję, że one czegoś ode mnie chcą. A próbowała to pani zapisać? Zapytał Adam bez większej nadziei. Pani Mollard spojrzała na niego ze zdumieniem. A jak miałabym niby napisać, jak nie wiem, co one mówią? Następnego dnia, wcześnie rano, Adam zatrzymał Nikolasa Schmidta, swojego lokatora i sekretarza, który jak zwykle spieszył się na uniwersytet. Będę potrzebował twojej pomocy w kolejnej, niezbyt zwyczajnej sprawie. Na rumianej, pogodnej z natury twarzy Alzatczyka pojawił się uśmiech. Za godzinę mam egzamin, powiedział przepraszająco. Ale potem, oczywiście, cokolwiek pan baron... Adam westchnął. Od 2 lat usiłował wprowadzić w domu nieco mniej formalną atmosferę, ale nadal onieśmielał nieszczęsnego studenta. Dobrze, wracaj zaraz po tym egzaminie. Zabieram cię na przejażdżkę. 4 godziny później wsiedli do lekkiego spacerowego faetona i ruszyli w kierunku Wersalu, gdzie w gospodzie pod Białym Dzikiem czekała już na nich Adèle Mollard. Praczka zmierzyła wzrokiem elegancki powóz i pulchnego Schmidta siedzącego obok Adama, ale wgramoliła się do pojazdu, po czym zajęła się układaniem spódnicy i halek. Dobrze, że włożyła niedzielne ubranie, oznajmiła, bo inaczej wstyd byłby mi w takich luksusach jeździć. Pan to chyba coś więcej niż policjant, tak mi się widzi, dodała, lustrując Adama od stóp do głów. Adam rzucił Schmidtowi ostrzegawcze spojrzenie, mówiące ani słowa. Kościółek w jednej z pobliskich wiosek, do której pokierowała ich pani Mollard, był nieduży i zaniedbany. Drzwi otwarły się z upiornym zgrzytem i Adam miał wrażenie, że sam ten dźwięk byłby zdolny obudzić wszystkie drzemiące w okolicy stworzenia, nawet te namalowane. Adèle poprowadziła ich pewnym krokiem do bocznej nawy, gdzie wisiał dość niskiej wartości artystycznej obrazek, niewątpliwie przedstawiający świętego Jerzego walczącego ze smokiem. Adam wpatrywał się w malowidło i nie dostrzegał tam nic poza, malowidłem. Jeszcze rano rozważał zabranie na tę wizję lokalną zaprzyjaźnionego maszkarona, ale całkowite milczenie obrazu przekonało go, że jeśli pani Mollard nie jest obłąkana, to on sam nie reaguje w żaden sposób na zjawisko, z którym mają tu do czynienia. Student stał natomiast ze zdumieniem malującym się na okrągłej twarzy, której kształt dodatkowo podkreślały oprawki okularów. Poprawił je na nosie i odchrząknął, zwracając się do Adama. Za przeproszeniem pana pańskim, poprawił się szybko. Nie znam się na sztuce. Adam dostrzegł w jego oczach, że Nikolas właśnie rozważa poszerzenie programu swoich studiów. Ale czy to jest jakiś cenny obraz? Nie, odparł cicho Adam. Ale to bez znaczenia. Nie chodzi o obraz. Chodzi o smoka. Smoka? Tymczasem Adèle Mollard przystanęła przed obrazkiem i wzrokiem Bony karcącej nieposłuszne dziecko zaczęło wpatrywać się w ogniście czerwonego gada. Adam spodziewał się usłyszeć za chwilę, że najwyraźniej w obecności obcych magia nie działa. Ulubiony wykręt różnych oszustów. Kiedy więc praczka wydała głośne westchnienie, był w zasadzie pewny, że tak właśnie się stanie. Nadal nic nie rozumiem, powiedziała Adèle Mollard. Ale niech panowie słuchają. Po czym wydała z siebie szereg dźwięków, które w uszach Adama nie znaczyły nic. Schmidt pokręcił głową. To nie brzmi jak żaden znany mi język, chociaż... Zawiesił głos i wyciągnął notatnik. Może pani powtórzyć? Zwrócił się do Adèle. Spróbuję to zanotować i zanalizować w domu, bo... Spojrzał na nią niemal przepraszająco. Mogła pani coś zniekształcić, nie rozumiejąc. Adam wpatrywał się w chłopaka z podziwem. Oczywiście kilka wcześniejszych spraw przyzwyczaiło już Schmidta, że nie powinien się niczemu dziwić. Niemniej absolutny spokój, z jakim podchodził do zlecanych mu zadań, był dla Adama zdumiewający. On sam wprawdzie od dawna zdawał sobie sprawę z istnienia w świecie rzeczy, o których nie śniło się racjonalistom, ale wciąż czuł pewien dyskomfort na myśl o swoich zdolnościach. Może dlatego, że uparcie uważał się za racjonalistę. Schmidt natomiast... Cóż, może po prostu nie zauważał dziwności tych spraw. Był tak bardzo pochłonięty studiami, że traktował konsultacje z Adamem jako kolejny akademicki problem do rozwiązania. Adèle poprawiła czepek, zerknęła jeszcze raz na smoka, po czym ponowiła dziwną recytację. Może pani nieco wolniej? Zapytał Schmidt. Po kilku minutach w notatniku studenta widniały niezrozumiałe zapiski, a praczka sprawiała wrażenie całkiem z siebie zadowolonej. Czy one wszystkie mówią to samo? Zapytał Adam. Wszystkie? Zdziwił się Nikolas. A bo to pan paniczowi nie wyjaśnił? Adèle rzuciła Adamowi ganiące spojrzenie. Ja już ich ileś tuzinów znalazłam. No i nie wiem, czy mówią to samo, bo się nie wsłuchiwałam. Student spojrzał na Adama ponuro. Pewnie będzie pan chciał, żebyśmy do każdego z nich pojechali. Jeśli chodzi o egzaminy, to napiszę, do kogo trzeba. Ja nie powinienem tak często. Nikolas zagryzł wargę. Adam widział, że wypowiedzenie tego zdania przyszło mu ze sporym wysiłkiem. Jesteś ważnym konsultantem cesarskiego inspektora do spraw specjalnych. Na okrągłej twarzy Schmidta zdumienie mieszało się z niepewnością i lekkim przerażeniem. Poza tym na razie wystarczy, że odwiedzimy te w pobliżu, a potem wezmę panią Mollard na przejażdżkę po całym Paryżu. Na pewno i tam coś się znajdzie. Przez następne 3 dni jeździli po okolicach Paryża. Adele wsłuchiwała się w obrazy i rzeźby, Schmidt robił notatki, Adam zaś jedynie się temu przyglądał. 4 dnia odebrał panią Mollard z dworca Saint-Lazare, którego nowy budynek wzbudził zachwyt kobiety. Jak pałac, tylko trochę mniejszy, oznajmiła. Miała na sobie jeszcze obszerniejszą suknię, zapewne już nie niedzielną, ale przeznaczoną na specjalne okazje. Adam nie miał powodów, by nie wierzyć jej, że nie bywała często w mieście. Rozglądała się po okolicach dworca, jakby ich nigdy wcześniej nie widziała, a jej sposób bycia jasno wskazywał, że jest osobą prostolinijną, a nie intrygantką i oszustką. Widok zapewne skomentowałby te obserwacje z typowym dla siebie sarkazmem, ale Adam postanowił zaufać własnemu instynktowi. Wsiedli do wynajętej wcześniej dorożki i skierowali się powoli ku centrum miasta. Adele zignorowała znajdujący się za rogiem kościół de la Sainte-Trinité, więc Adam skrzętnie odnotował, że należy sprawdzić wnętrze. Nie przyciągnął jej również pobliski plac Saint-Georges, ani ulica o tej samej nazwie. W obu tych miejscach, co Adam sprawdził już wcześniej, nie było żadnych smoków. Mijali kolejne kościoły i nic. Aż nagle pod Saint-Georges pani Mollard, która dotychczas po prostu rozglądała się po ulicach z zaciekawieniem, zażądała, aby fiakier stanął. W środku znaleźli spory obraz olejny, na oko Adama wyjątkowo nieudaną kopię znajdującego się w Luwrze obrazu Rafaela. – Aha! – powiedziała triumfalnie Adele. – Jesteś tu, skarbie. A jak nie ma tego studenta, to pan zapisze – rozkazała Adamowi. Kilka godzin później, odwiózłszy panią Mollard z powrotem na dworzec, Adam zajechał pod nieduży pałacyk Villiers, formalnie należący do jego ojca, ale obecnie zamieszkiwany przez niego, Schmidta i 3 osoby ze służby. Podał czekającemu w bibliotece studentowi kartki z notatkami z 3 kościołów i Luwru. Towarzyszka Adama wzbudziła niejakie zdumienie dyrektora muzeum. On sam musiał jednak przyznać, że jakkolwiek komentarze Adele były niekiedy rozczulająco naiwne, spacer po galeriach z kimś całkowicie nieznającym się na sztuce, komu mógł pokazać coś nowego, sprawił mu sporą przyjemność. – No i jak? – zapytał Schmidta. – Wymyśliłeś coś? Nikolas pokiwał głową. Nie było to ani potwierdzenie, ani zaprzeczenie. – To niestety nie ma sensu – rzekł, rozkładając na biurku notatki zrobione przez Adama oraz kartki z własnymi uwagami. – Za każdym razem zapis jest trochę inny, choć jestem w stanie znaleźć podobne słowa. Widzi pan, jak się dobrze temu przyjrzeć i pokombinować – da się ułożyć pojedyncze słowa po francusku, niemiecku, łacinie, może nawet i po aramejsku. Oczywiście jest to materiał tylko z okolic Paryża, ale nie sądzę, żeby dalsze badania wiele tu wyjaśniły. Podniósł jasne, niebieskie oczy na Adama. No i może to być zwykły przypadek. Jest też sporo tekstu całkowicie niezrozumiałego. Próbowałem na wspak, wyobrażałem sobie, co mogła słyszeć pani Mollard, szukałem po różnych słownikach, nic. Kilka na pozór beznadziejnych spraw nauczyło Adama, że nie należy się szybko poddawać. Wziął do ręki jedną z kartek. Zapiski były krótkie, smoki najwyraźniej nie mówiły do pani Mollard zbyt dużo, ale razem uzbierał się spory tekst. Ciągi liter, a nawet wypisanych przez Schmidta pojedynczych słów, nie układały się w sensowną całość. Coś jednak przyciągnęło uwagę Adama. Coś, czego Nikolas, choć był niezwykle pilnym studentem, mógł jeszcze nie wiedzieć, a o czym on dość często słuchał na rautach. – Myślałeś o baskijskim? – zapytał. – To język niepodobny do żadnego innego – zaczął niepewnie student. – Niestety nie miałem jeszcze okazji zapoznać się z nim, chociaż… – Dam ci list do księcia Louisa Luciena – przerwał mu Adam. – Jutro pojedziesz to z nim skonsultować. Jeśli oczy Schmidta mogły zrobić się jeszcze bardziej okrągłe, to właśnie tak się stało. Nie bój się, powiedział Adam z uśmiechem. To nie smok, nie zjecie. I jutro zapewne znajdziesz go w instytucie, więc nie czeka cię żadna straszna pałacowa wizyta. Margo odprasuje ci idealnie ubranie, nie przejmuj się niczym. Po minie swojego młodego przyjaciela widział jednak, że Nicholas tej nocy nie zaśnie. Wiedział też, że nie jest to tylko kwestia spotkania z osobą z cesarskiej rodziny. Schmidt był przerażony wizją poznania jednego z najwybitniejszych lingwistów na świecie. Następnego ranka Adam osobiście dopilnował, żeby niewyspany i ledwie trzymający papiery w trzęsących się rękach student wsiadł do dorożki. Osobiście też zapłacił fiakrowi za kurs do instytutu i przykazał nie słuchać, gdyby pasażer chciał wysiąść gdziekolwiek indziej. Sam napisał telegram do zaprzyjaźnionego księdza na południu Francji. Jacques Vallée Adama zaniósł go do biura telegrafu oraz liścik do widoka, który posłaniec zawiózł na drugi koniec Paryża. Następnie objechał kościoły zignorowane przez panią Molard. W żadnym nie znalazł śladów świętego Jerzego. Późnym popołudniem udał się konno pod adres, który zapisała mu praczka. Pani Molard wynajmowała nieduże mieszkanie w domu stojącym właściwie już na granicy miasteczka. Dwie niskie kamienice dalej zaczynał się las. W środku było schludnie, choć ubogo. 12-letni chłopiec ślęczał nad tanią powieścią. W kącie bawił się drugi, na oko Adama co najwyżej 7-latek. Zapewne ten najmłodszy, o którym wspomniała. – O, jest pan. Ugotowałam właśnie rosół. Zje pan? Tu nikt nie zauważy, że pożywia się pan po chłopsku. Zaśmiała się. Adam wymamrotał coś w odpowiedzi, przypominając sobie, że kilka dni temu w oberży wyglądał zapewne na głodnego, a mimo to nic nie zamówił. – Chętnie skosztuję – odparł, szukając miejsca, gdzie mógłby usiąść. – Martin! – zawołała Adele. – Zrób panu miejsce przy stole! – Niech czyta – powiedział szybko Adam. – Ech, czyta i czyta – mruknęła matka. Najstarszy przejął kuźnię po ojcu, ich siostra dostała właśnie pracę pokojówki, a ten by tylko w książkach siedział. Co z tego dla niego będzie, za przeproszeniem pańskim? Gdyby choć do wojska go ciągnęło, to może by jakąś karierę zrobił, ale tak... Adam zauważył, że nie mówiła nic o najmłodszym dziecku, ale ono pewnie co najwyżej pomagało jej w domu. – Nicholas Schmidt też jest synem Kowala – zauważył Adam. – I co? Rozwiązał ten pański Schmidt zagadkę moich smoków? – Nie powiem, miły z niego chłopak, ale czy co z tej jego pisaniny wyjdzie? Adam podszedł do Martena i zajrzał do rozłożonej na stole książki. Chłopak poderwał się niemalże na baczność. Trzej muszkieterowie, proszę jaśnie pana, powiedział z mieszaniną dumy i niepewności. Adam poklepał go po ramieniu. Siadaj i czytaj. Pani Molard pognała jednak dzieci do kuchni, zastawionej baliami z praniem, i zabrała się za wygładzanie tapicerki na starym, połatanym fotelu, z którego zdjęła suszące się prześcieradła. No, może się nada, oznajmiła, przyglądając się krytycznie meblowi. To co z moimi smokami, he? Bo coś czuję, że nic pan na razie nie wie z tej pisaniny. Z tej pisaniny nie, odparł Adam. I w ogóle nic nie wiem, pomyślał. Przyjechałem dopytać panią o jeszcze parę szczegółów, które mogą pomóc w rozwikłaniu zagadki. Przede wszystkim, kiedy to się zaczęło? Adele Molard zmrużyła oczy i zaczęła liczyć na palcach, mrucząc coś pod nosem. Będzie tak ze 4 lata... Może i 5. Na pewno po tym, jak zmarł mój stary, ale jego matka jeszcze żyła, bo pamiętam, jak raz jej powiedziałam, to mnie zrugała, że z szatańskim pomiotem się zadaje. Ona mnie bardzo nie lubiła przez tego ojca Jakobina, chociaż 20 lat nie miałam, jak wywędrowałam z domu za pracą i zapomniałam o ojcowskich kazaniach. 4 albo 5 lat zatrzymywania się przy kościołach, wpatrywania w obrazy, słuchania dziwnych szeptów w nieznanym języku, pomyślał Adam. A mimo to kobieta, która podała mu właśnie miskę dymiącej zupy i przysiadła na taborecie, zabierając się jak gdyby nigdy nic do jedzenia, nie sprawiała ani przez chwilę wrażenia obłąkanej, melancholijnej, czy choćby przerażonej tym, co się jej przydarzyło. Wie pan, mówiła między kolejnymi łyżkami rosołu, bardzo smacznego, trzeba było przyznać, z początku to tak tylko trochę wołało. Ale ostatnio słyszę te wszystkie głosy w głowie i zaczęło ich być trochę za dużo. A gdzie indziej widuje pani te smoki? Pokręciła głową. Wie pan, nawet jak tak teraz myślę, to mówią do mnie tylko te, co je święty dopadł. Bo jakżeśmy tak jeździli po tym Paryżu, to widziałam przecież tu i ówdzie smoka na domu czy fontannie i nic. Jakby, wie pan, jakby one były wolne. Adam zastygł z łyżką uniesioną do ust. Wśród zapisków, które Schmidt poczynił na podstawie nieskładnych wypowiedzi podyktowanych przez Adel, znajdowało się kilka słów przywodzących na myśl wolny, wolność. One chcą, żeby je uwolnić? Tak pani myśli? Spojrzała mu prosto w oczy. Tak właśnie myślę, tylko nie wiem, jak to zrobić. Pomoże mi pan? Adam postanowił skrócić sobie drogę powrotną przez ogrody wersalskie. Jechał bokiem, spoglądając ku sztucznym jeziorom połyskującym w świetle zachodzącego słońca. Konie Heliosa wyskakiwały jak zawsze ze środka wielkiej fontanny na osi pałacu, jakby rzucały wyzwanie porze dnia. Patrząc na nie z oddali, przypomniał sobie inną rzeźbę znajdującą się w sadzawce bardziej na uboczu. Skierował tam konia i chwilę później stał naprzeciwko złotego smoka, dumnie unoszącego ku górze łeb i łapy, gotującego się do lotu. Niemalże odniósł wrażenie, że ta rzeźba chce pociągnąć go za sobą ku niebu. Pani Mollard pracuje przy pałacu, jak się wyraziła. Czy mogła widzieć tę fontannę? Pewnie tak. Wzruszył ramionami, po czym spiąwszy konia do szybkiego truchtu, ruszył w kierunku Villiers. Jeśli zapomniał, jakim zadaniem obarczył Schmidta, to mina siedzącego na schodkach studenta z pewnością mu o tym przypomniała. Nikolas wyciągnął ku niemu książkę, na której widniała dedykacja. – Dla mnie? – powiedział z zachwytem. – Naprawdę? Dla mnie? – spojrzał przepraszająco na Adama. – Jak przyjechałem, to księcia akurat nie było, więc poszedłem do księgarni i znalazłem ten tom. Chyba mi pan wybaczy. Adam roześmiał się i usiadł koło niego. Bardziej wyczuł, niż usłyszał ruch gdzieś powyżej, na murze. To pewnie maszkaron hasał po ścianie, obudziwszy się wieczorem. Wybaczę, jeśli nie zapomniałeś, po co cię tam wysłałem i w związku z tym masz dla mnie jakieś wieści. Schmidt skrzywił się nieznacznie. Nie wiem, czy one wystarczą na wybaczenie, powiedział. Bo wiele tego nie ma. Ale jedno jest, zastrzegł się szybko. I to niewątpliwie smok. Adam omal nie podskoczył z zaskoczenia. Tu! Nikolas wyjął z kieszeni kartkę. Usiłowałem to rozszyfrować po francusku i po niemiecku, ale nie miało sensu. A książę podsunął takie imię. Na kartce było napisane Herainsuge oraz kilka podobnie brzmiących imion z jakimiś dopisanymi nazwami w nawiasach. Adam uniósł pytająco brwi. Herainsuge, stworzenie z baskijskich wierzeń, siedmiogłowy smok zachodzącego słońca, wyjaśnił Schmidt. I jego imię w różnych dialektach. O, widzi pan... Po 5 minutach wykładu o tym, jak smok nazywa się w poszczególnych wioskach, Adam machnął ręką. Widzę, że znaleźli się wspólny język, powiedział z lekkim przekąsem. Ale może wróćmy do naszych smoków. Nikolas zarumienił się. Poprawdzie umówiłem się na lekcję baskijskiego, powiedział cicho. Ale już wracam do smoków. Oczywiście w części legend Herainsuge zostaje zabity przez różnych bohaterów, choć to raczej, no wie pan, takie kościelne dodatki. W oryginalnych podaniach, kiedy wyrasta mu 7 głowa, staje w ogniu i odlatuje na zachód, ku oceanowi. Złoty smok w Wersalu, pomyślał Adam. Z jedną głową, ale pewnie architekci Ludwika XIV nie znali baskijskich legend. Król Słońce, Helios, Smok Słońca. Zdaniem pani Mollard, one chcą, żeby je uwolnić, powiedział. Nikolas wpatrywał się w zamyśleniu w swoje notatki. Wie pan, każdy sobie pewnie pomyśli, że te smoki to szatan, ale jak archanioł Michał pokonuje szatana, to on jest, no, diabłem, a nie smokiem. Więc może tu chodzi o coś innego. Adam przypomniał sobie o wysłanych listach. Wbiegł do domu i na stoliczku w holu zobaczył kopertę biura telegramu. Rozerwał ją szybko i przeczytał Drogi panie baronie, powszechnie smok uważany jest po prostu za symbol szatana, ale są szaleńcy, którzy poszukują dowodów na realne istnienie takich stworzeń, żeby przydać powagi świętemu, którego samo istnienie bywa podważane. Święty Jerzy jest czczony we Francji, ale jednocześnie jako patron Anglii nie jest zanadto popularny wśród szerokich mas. Proszę jednak pamiętać, że smoki nie zawsze są uważane za złe. Bywają też obrońcami i opiekunami. Z wyrazami szacunku, Pierre. Pewnie masz rację. Adam podał list Schmidtowi, który nadal siedział na schodkach wpatrzony w gwiazdy na niebie. Może tu chodzi o coś innego? Odpowiedź, którą dostał z biura inspektora następnego dnia, podawała liczbę około 60 miejscowości Saint-Georges we Francji, a także informację, że spora część kościołów i kaplic pod tym wezwaniem została zniszczona w roku 1793. Rewolucja, pomyślał Adam, zamykała wiele kościołów, ale czyżby istniał jakiś szczególny powód, żeby wystąpić akurat przeciwko temu świętemu? Ściska tę włócznie, jakby cały świat chciał w miejscu zatrzymać, tak powiedziała Adèle Mollard. Ludzie uważają smoka za symbol szatana, ale nie wszędzie, nie zawsze. Czarodziejka Kirke, córka Heliosa, miała rydwan zaprzężony w smoki. Smoki to synowie Aresa, ojcowie wojowników. Dlaczego święty, który jest patronem rycerzy, miałby zabijać smoka, praojca jego podopiecznych? Adam czuł, że pytania wirują w jego głowie, ale nad wszystkim góruje złoty smok z wersalskiej fontanny. Było wcześnie. Niemniej pani Mollard dostarczyła już pewnie czyste pranie, dokądkolwiek je zawoziła rano, a teraz może pracowała w domu. Adam kazał osiodłać konia i pognał z powrotem do Wersalu. Zastał ją z rękami w jednej z bali, nucącą pod nosem jakąś wesołą piosenkę. – A, to pan! – powiedziała, nie zmieniając pozy. – Dobrze, że pan przyjechał. Poda mi pan mydło, bo to się kończy. Wyciągnęła jedną rękę z wody, pokazując cienki płatek. – Nie młoda już jestem. To jak raz w miarę wygodnie usiądę, wolę nie wstawać, bo kości bolą. – Oj, tarkę niech mi pan może przysunie nieco bliżej, jak już pan tu jest. – Prawdziwa z pani Madame Saint-Jeanne, rzekł, przypominając sobie skojarzenia przy ich pierwszym spotkaniu. – E? – zapytała. Tak przyzywano tę praczkę, która została księżną, wyjaśnił. Nie dodał, że z powodu niewyparzonego języka i absolutnej bezpośredniości. A, no tak. Pani mi ją przypomina. Poznałem ją w dzieciństwie. Zerknęła na niego z ukosa. Mówiłam, że z pana coś więcej niż policjant, mruknęła. Ale do rzeczy. Dobrze, że mi pan pomógł, ale nie przyjechał tu pan uczyć się, jak prać. Adam usiadł na tym samym fotelu, co wczoraj, i przez chwilę przyglądał się, jak pracowała, zupełnie nie przejmując się jego obecnością. – Nie – odpowiedział w końcu. – Kiedy po raz pierwszy tu przyjechaliśmy, powiedziała pani o pałacu, o swojej pracy. – Ano, piorę pościel i bieliznę służby pałacowej. – Bywa pani czasem w ogrodach? – wzruszyła ramionami. Nie bardzo mam czas, ale raz wybraliśmy się tam z moim starym, żeby zobaczyć te cudaczne rośliny. To było dawno. Najmłodszego jeszcze na świecie nie było, a Martin był mały. Widziała pani smoka? Tego z fontanny. Czuł, że serce bije mu mocno, jakby obawiał się, że Adèle Mollard zaprzeczy. Ona jednak przerwała pranie i podniosła ku niemu wzrok. Na jej twarzy pojawił się lekki rumieniec, niepasujący do surowych, grubociosanych rysów. Z wszelkich reakcji, jakie Adam sobie wyobraził, ta była najbardziej niespodziewana. Alem sobie wtedy wstydu narobiła, powiedziała, opierając podbródek na dłoniach. Nie wiem, czy powinnam to panu opowiadać. Proszę, niech pani opowie, odparł. To może mieć znaczenie. A, jakie tam znaczenie? Machnęła ręką, a spośród jej palców posypały się mydlane bańki mieniące się barwami tęczy. Po prostu wpadłam do wody i tyle. A żem się poślizgnęła, bo tam diabelnie ślisko w środku, to wylądowałam, za przeproszeniem pańskim, z nogami w górze, a spódnicą w dole. Ledwie mnie mój stary wyciągnął z tej fontanny. Ot i cała historia. Dobrze, że to lato było, bo inaczej pewnie by mi przyszło na płuca zemrzeć. Adam domyślił się, że scena ta musiała wzbudzić niemałe zainteresowanie zwiedzających ogrody, a jego rozmówczyni zapewne stała się na krótką chwilę pośmiewiskiem gawiedzi. Pani dotknęła tego smoka? Spojrzała na niego, jakby był dziwowiskiem znacznie większym niż gadające smoki na obrazach. No przecież jakoś musiałam się podnieść. To wtedy się zaczęło, prawda? To on panią podniósł, a pani chciała z nim polecieć ku zachodzącemu słońcu. Pokręciła głową, wracając do pracy, a Adam poczuł się niewymownie głupio. Wyobraźnia spłatała mu figla wczoraj wieczorem, potem rewelacje Schmidta zrobiły swoje. Wie pan co? Takie rzeczy to może wielkie panie z towarzystwa, albo aktorki jakie, żachnęła się. Po czym spuściła wzrok i westchnęła. No, ja bym tego tak nie ujęła, ale jak myślę, co pan powiedział, to może to i prawda, zastanowiła się. W sumie było już pod wieczór. Wypuściła z rąk pranie i utkwiła wzrok w przeciwległej ścianie. Ale to nie zaczęło się wtedy, dodała cicho. Choć, wie pan, ja naprawdę nie łączyłam tego wszystkiego ze sobą. Odwróciła się na taborecie i opowiedziała mu, jak po śmierci męża, kiedy była w ciąży z najmłodszym z dzieci, poszła jeszcze raz w tamto miejsce. W małżeństwie różnie bywało, ale była do starego przywiązana, a tu kolejny dzieciak w drodze. Najstarszy ledwie się do zawodu przyuczył, nie wiedziała, jak sobie życie ułożyć. Poszła więc w miejsce, gdzie choć narobiła sobie wstydu, czuła się dziwnie szczęśliwa, bo mąż, jak ją już wydobył z tej wody, to tak ją przytulił, że jej się ciepło na sercu zrobiło, a i ten najmłodszy Lionel to pewnie owoc tej nocy. Tak go potem nazwała, bo chciała, żeby był silny jak lew, ale on nie dokończyła. Wróciła do tamtego wieczoru, kiedy chłopca nie było jeszcze na świecie. Wieczoru, kiedy usiadła na brzegu fontanny i wpatrywała się w złotego smoka, marząc, żeby zabrał ją do krainy zachodzącego słońca. Adam tak się zasłuchał, że nie usłyszał cichych kroków w kuchni. Dopiero kiedy chłopczyk stanął w drzwiach pokoju, zauważył go. Lionel patrzył prosto na niego ciemnozłotymi oczami. — Maman musi wezwać te smoki, które trzeba uwolnić — powiedział. — Pan jej w tym pomoże, prawda? Adèle Mollard patrzyła na syna ze zdumieniem, po czym wybuchnęła płaczem, tuląc dziecko do siebie. Adam niewiele rozumiał z tej sceny, dopóki kobieta nie uspokoiła się nieco i zdołała powiedzieć przez łzy przemieszane ze śmiechem — On nigdy dotychczas nie mówił. W promieniach zachodzącego słońca złoty smok jakby wyrywał się do lotu. Światło układało się tak, że rozbłyski i refleksy tworzyły złudzenie kilku dodatkowych głów wyrastających z potężnego cielska. Ale może Adamowi tak się tylko wydawało. Adèle Mollard weszła do fontanny wraz z małym Lionelem i objęła smoka za szyję. Dziecko przysiadło u stóp stwora, wzburzając wodę nogami. W cieniu żywopłotu Adam dostrzegł zwalistą sylwetkę inspektora, który zadbał o to, żeby w tej części ogrodów nie pojawili się dziś wieczorem niepożądani goście. Słońce zniżało się coraz bardziej i Adam zaczynał tracić nadzieję, że cokolwiek się wydarzy. Ale w chwili, kiedy stało się wielką kulą tuż nad horyzontem, złoty smok w fontannie zapłonął czerwienią, a chwilę potem całe niebo zaroiło się skrzydlatymi istotami. Zlatywały się ich dziesiątki. Małe, duże, piękne i pokraczne, złote, czerwone i czarne, by stać się jednością z wielkim, siedmiogłowym smokiem, który w ostatnich promieniach wyrwał się ku niebu i pofrunął ku poświacie rozświetlającej horyzont. Lionel chlapnął wodą w stronę stojącego tuż za ocembrowaniem fontanny Adama. — One nie odeszły — powiedział. — One tu zostaną, niewidoczne, żeby strzec ludzi przed tym, co się czai w ciemności. Po czym wstał i przytulił się do matki, która stała wpatrzona w horyzont. Ze swoją przysadzistą sylwetką, obfitą spódnicą i nieco przekrzywionym czepkiem nie przypominała heroin z obrazów czy romansów, ale Adam miał nieodparte wrażenie, że jej historia była znacznie bardziej niezwykła niż wiele z tych, które wymyślają pisarze. Bardziej niezwykła nawet od praczek zostających księżnymi, pomyślał. Dwa dni później przeczytał w gazecie o wypadku, jaki spotkał obraz Rafaela w Luwrze. Płótno spadło w nocy i uległo nieodwracalnym uszkodzeniom. Pobiegł natychmiast do muzeum, gdzie skonsternowany dyrektor zgodził się pokazać mu obraz jako współpracownikowi cesarskiego inspektora. Adam wyrzucał sobie, że wcześniej nie zainteresował się losem dzieł sztuki, ale uwolnienie smoków wydało mu się ostatnim aktem tej historii. Kiedy dyrektor odsłonił płótno, Adam omal nie krzyknął. Smoka nie było, ale nie to przeraziło go najbardziej. W miejscu, gdzie wcześniej znajdował się gad, teraz kłębiło się coś, czego nawet nie potrafiłby opisać, a co budziło w nim najgorsze koszmary. Poczuł mdłości. Wie pan, z otumanienia wybiły go słowa dyrektora. Żeby ktoś tak wdarł się po nocy i zachlapał to czarną farbą? Pan nie widzi tu kształtów? Zapytał słabym głosem Adam. Dyrektor spojrzał na niego ze zdumieniem. Podziwiam pańską wyobraźnię, powiedział z lekkim sarkazmem. Ale dla mnie plama to plama, bezkształtna. W ciągu następnych dni kilka gazet, głównie prowincjonalnych, doniosło o podobnych aktach zniszczenia dokonanych w kościołach na rzeźbach i obrazach przedstawiających świętego Jerzego. Adam pojechał w niektóre z tych miejsc. Nie musiał odwiedzać wszystkich, żeby wiedzieć, co tam zobaczy. Wijący się czarny kształt przyszpilony włócznią do ziemi. Biuro Inspektora do Spraw Specjalnych zwróciło się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z prośbą o wprowadzenie zakazu pisania o tym w gazetach, aby nie szerzyć paniki. Na niewiele się to pewnie zda, mruknął widok znad sterty czasopism. Miejmy jednak nadzieję, że ludziom szybko znudzi się ta sensacja, jak każda inna. Wygląda na to, że takich, którzy widzą to, co ty, zwrócił się do Adama, nie jest bardzo dużo, pewnie zaledwie garstka. Niestety próby zdjęcia tej czarnej farby albo namalowania na niej z powrotem smoka jak na razie spełzły na niczym, co pewnie cię nie dziwi. Po tygodniu Adam pojechał z powrotem do Wersalu. Adèle Mollard nie zmieniła się, aczkolwiek w jej oczach było więcej radości. Wie pan, powitała go, może nawet w końcu przyjmę oświadczyny oberżysty. Niedobrze jest być wdową, a to pranie coraz ciężej mi idzie. Rosół dobry robię, flaki umiem przyrządzić. To do kuchni się nadam. Niech pan przyjedzie na wesele, to się pan przekona, że pod białym dzikiem naprawdę nieźle dają jeść. Adam potaknął, po czym powiedział, chciałbym zabrać Lionela na małą przejażdżkę, jeśli pani pozwoli. Wzruszyła ramionami. A niech go pan bierze. Nie zaznał dzieciak wiele radości w życiu jako niemowa. Miałam go już oddać do szkoły dla takich. A tu proszę, cud. Niech trochę świata zobaczy. To moje smocze dziecko. Adam spojrzał na nią pytająco, ale chyba w przeciwieństwie do niego nie miała nic szczególnego na myśli. Pojechali do najbliższego kościoła, gdzie znajdował się wizerunek świętego Jerzego. Adam z mdlącym obrzydzeniem patrzył na czarny kształt na witrażu, przez który ledwie przebijały się promienie słońca. Nagle poczuł, że Lionel chwyta go za rękę swoją dziecięcą dłonią. Przerażony, że chłopiec może widzieć to, co on i mieć podobne odczucia, spojrzał w dół, ale dziecko patrzyło na niego złotymi oczami, w których nie było strachu. — Niech pan popatrzy dobrze — powiedział, wskazując na witraż. — On, ten rycerz. Widzi pan? Słońce musiało padać dokładnie na okno, ponieważ szkło było rozświetlone złotem i czerwienią, w której kształt rycerza zamieniał się w smoka, a włócznia w szponiastą łapę przyciskającą znieruchomiałą, teraz czarną plamę do ziemi. Widzi pan, prawda? Powtórzył chłopiec. Adam potaknął. To czarne chciało nas zabić, unieruchomić, ale mu się nie uda, powiedział Lionel. Co to jest? Zapytał Adam, choć czuł, że już wielokrotnie spotkał się z czymś niezrozumiałym, co mieszało ludziom w głowach, mąciło myśli, zatruwało życie, zabijało. Po raz pierwszy zobaczył to jednak żywe, prawdziwe. Dziecko pokręciło głową. Nie wiem, powiedziało jakby nie swoim głosem. Coś paskudnego. Skądś przyszło i kiedyś będziemy musieli się z tym zmierzyć. Umilkło. Kupi mi pan ciastko? Zapytało już zwykłym dziecięcym głosikiem. Adam wzdrygnął się i wyprowadził syna smoka na słoneczny plac, po czym zabrał go na długą przejażdżkę, podczas której nie wstępowali do żadnych miejsc, gdzie mogłyby się czaić czarne, bezkształtne potwory.